Cześć, zapraszam Was dzisiaj na odcinek o tym, jak rozwój osobisty, jak zmiana mojego stylu życia, podejścia do siebie, do świata wpłynęła na relacje wokół mnie na przestrzeni ostatnich lat. To był temat, o który byłam proszona chyba najczęściej, ale długo go tak gdzieś tam spychałam, że to nie jest dobry czas, nie teraz. Jakoś miałam niechęć do mówienia o tym temacie. Chyba, no myślę, że wiem z jakich powodów. Po pierwsze, długo nie byłam w stanie mówić tak z dystansem, bez jakichś nadmiernych emocji o niektórych okresach w moim życiu pod kątem właśnie relacyjnym. Druga sprawa była taka, że czułam w pewnym momencie, że jestem w miejscu i nie mam o czym opowiadać dalej i że to nie jest jeszcze koniec tej historii i chciałabym, znaczy koniec historii, no teraz też nie jest koniec mojej historii, ale takiego pewnego rozliczenia się z jednym z etapów i zaraz Wam powiem o co dokładnie mam na myśli, ale dzisiaj miałam już ten plan nagrania odcinka rano, ale później byłam na kawie z koleżanką i kiedy wspomniałam o tym temacie, to poczułam, że to jest już ten czas, kiedy mogę o tym opowiedzieć, kiedy już to nie sprawia, że jakoś nadmiernie się emocjonuje i nie ma już w tym ani krzty jakiegoś żalu, tylko jest takie zwykłe po prostu zrozumienie tego, że tak miało być. I chciałabym właśnie taką energię dawać tym odcinkiem, że wchodząc na drogę jakiegokolwiek rozwoju, w momencie kiedy na przykład nasi bliscy nie chcą iść w tym samym kierunku, to często dochodzi do tego, że po prostu przez jakiś czas idziemy sami. I ostatnie lata pokazały mi, dopiero właśnie kiedy patrzę na to z dystansu, że to wszystko było tak bardzo potrzebne. Nawet te długie momenty samotności. Ale zacznijmy od tego, co Was zwykle ciekawi w wiadomościach najbardziej, czyli kwestia mojego związku. Bo jak wiecie lub nie, jestem w szczęśliwym związku od prawie 10 lat. Czyli w momencie, kiedy miałam niecałe 17, my już się poznaliśmy i zaczęliśmy być razem z moim chłopakiem. I jak łatwo się domyślić, ten związek przetrwał ten czas zarówno mojego najbardziej imprezowego i depresyjnego epizodu, takiego okresu mojego życia, jak i moment całkowitej zmiany. Więc my poznaliśmy się w momencie, kiedy byłam po prostu szaloną nastolatką imprezującą 5 razy w tygodniu, a teraz daleko i bardzo do takiej osoby i często się pytacie, jak w ogóle ten związek to przetrwał, skoro mój chłopak zaczął być zupełnie inną dziewczyną. I ja też się trochę wzbraniałam przed mówieniem za bardzo o relacji, bo w sensie mojej z chłopakiem, i dalej będę bardzo mieć swoje tutaj konkretne granice, o czym nie chcę mówić, dlatego że uważam, że jeżeli coś jest takiego cennego, a to jest dla mnie najcenniejsza rzecz w życiu, to warto ją trzymać w prywatności, po prostu w sferze prywatnej i nie pokazywać za dużo światu, bo wiadomo, że jest mnóstwo wspaniałych osób, które będą po prostu się inspirować na przykład jakimś moim podejściem w tej kwestii, ale jest też mnóstwo, które nie ma za bardzo dobrych zamiarów, więc już nauczona też trochę doświadczeniem, a też obserwacją innych ludzi, wiem, że warto mieć tutaj jasno postawione swoje granice, ale coś, o czym mogę i chcę powiedzieć, to ta właśnie kwestia tego, że jak to jest? Przecież byłaś zupełnie kimś innym. On związał się z zupełnie kimś innym. I jak przeszedł, właśnie przetrwał ten czas zmiany? I ja dopóki nie dostawałam tych pytań, to nie miałam w ogóle w sobie takiego zastanowienia, że to jest coś dziwnego. Dlatego, że czułam, że przecież ja się staję coraz lepsza. Coraz bardziej dbam o siebie, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, o swoje zdrowie, dobrostan psychiczny, o swoją codzienność, o ambicje. Ja w ogóle jak się wrócę do tych czasów, kiedy miałam te 16-17 lat, to ja byłam wyprana z ambicji. W sensie ja już się w ogóle, jeżeli robiliście mój kurs Projekt Glow Up, to doskonale wiecie, jaka była moja historia konkretnie, ale no ja już sobie tak trochę krzyżyk na sobie postawiłam, że ja niczego w życiu nie osiągnę, nie? Więc nawet nie miałam marzeń co do studiów, nie miałam żadnych marzeń co do swojej przyszłości, tylko miałam nadzieję, że jakoś to będzie, no nie? Na tamtym etapie. I czułam, że zmieniając się, po prostu jestem coraz lepszym człowiekiem. I wtedy nie miałam takiej właśnie, może zabrakło mi tak naprawdę empatii w tym wszystkim, żeby to docenić, bo dopiero kiedy zaczęłam dostawać te pytania, to uświadomiłam sobie, jakie to jest wspaniałe, że przechodziliśmy przez ten mój okres zmiany razem. I tak właśnie zastanawiałam się, jakie są podstawowe czynniki, które sprawiły, że my razem gładko przeszliśmy przez tę moją zmianę i no, ten nasz związek tylko na tym zyskał. I raz, że mam po prostu wspaniałego chłopaka, a dwa, co myślę, że jest równie istotne, to to, że ja od początku mojego chłopaka wdrażałam w proces mojej zmiany. I o czym tutaj mówię? Mam wrażenie, że często, kiedy pracujemy nad sobą, to jesteśmy w związku. I mówię to tak trochę z obserwacji, na przykład swoich koleżanek, to dzieje się to tak trochę poza tym związkiem. A ja miałam gigantyczną potrzebę dzielenia się tym, co przeczytałam, co usłyszałam, co chcę wprowadzić. I byłam tak podekscytowana. Ja później dlatego zaczęłam nagrywać podcast, bo po prostu mój chłopak dostawał wykłady 5 razy dziennie na temat tego, jakie to jest niesamowite, że można wypracować sobie mikronawyki, które będą już przy tobie i nagle się zmieniasz, bo jeżeli twoje nawyki są inne, to ty zaczynasz zupełnie inaczej żyć, postrzegać siebie, a to wzmacnia twoją sprawczość i tak dalej. Także to, co ja tutaj mówię w podcastach, to mój chłopak słyszał po 50 razy w kuchni, przy herbacie albo na spacerach. I dzięki temu on był dokładnie na bieżąco z tym, co się dzieje w mojej głowie. Uważam, że rozmowy i mówienie o, może nie o wszystkim, ale rozmowy o tym, co aktualnie dzieje się nam w naszej głowie, to jest podstawa tego, żeby związek mógł się rozwijać, żeby nie zatrzymał się w miejscu i w momencie, kiedy jedna osoba się rozwija, to związek się sypie. A kiedy rzeczywiście jest po prostu kawa na ławę i raz, że kawa na ławę takie też w kontekście takich mniej przyjemnych rzeczy, kiedy musimy mówić sobie coś wprost, ale dwa, że wtedy, kiedy dzieje się coś u nas fajnego, kiedy dzieje się coś ekscytującego, żeby nie zostawiać tego dla siebie, tylko wciągać drugą osobę w ten świat i ciągnąć się razem do góry. I mimo, że mój chłopak nie przechodził takiej, powiedzmy, spektakularnej zmiany jak ja, to on, wydaje mi się, że to też wychodzi po prostu właśnie z takiej naturalnej inspiracji, bo jeżeli ktoś ci nie mówi, nie stoi nad tobą i nie mówi, masz robić to tak i tak, bo tak jest lepiej i widzisz, że mi to wychodzi, to ty też masz robić, tylko coś, co na przykład ja wam zawsze podrzucam jako pomysł, kiedy ktoś się pyta mnie w wiadomości, że nie wie, co zrobić, no bo na przykład ja nad sobą pracuję, a mój chłopak nie i nie wiem, co już mam mu powiedzieć, żeby wziął życie we własne ręce. To oczywiście istnieją takie sytuacje, kiedy po prostu trafiliśmy na osobę, która nie ma w sobie takiej iskierki tego, że chciałaby żyć lepiej albo po prostu żyje się dokładnie dobrze tak, jak jest. No ale jeżeli czujemy, że tamta osoba jest też niezadowolona, a my jej coś mówimy i staramy się działać, ale nic z tego nie wychodzi, to ja zawsze jestem za tym, żeby być po prostu chodzącą inspiracją. Nie namawiającą do czegoś, tylko po prostu inspirującą. Ja kiedyś przeczytałam takie świetne zdanie, albo słyszałam gdzieś i mam je zapisane w swoich takich notatkach w Notion, gdzie na przykład planuję swoje treści na social media, a mianowicie nie mów innym jak żyć, pokaż jak żyjesz. I uważam, że to jest fenomenalne w kontekście też takich zwyczajnych, po prostu codziennych naszych bliskich relacji, żeby nie mówić co ktoś ma robić, tylko patrz, jak fantastycznie to na mnie działa. I to jest tak, że my po prostu chcemy się trochę małpować w takich sytuacjach, szczególnie jeżeli ktoś nie czuje żadnej presji. I ja nigdy, przynajmniej się starałam, nigdy nie wywierać takiej presji na moim chłopaku, a on mógł tylko widzieć, jak z wiecznie tak naprawdę smutnej i zmulonej osoby zmieniam się w energetyczną, wesołą, radosną, nabuzowaną po prostu pozytywnymi emocjami osobę. Widział na co dzień, jak te zmiany we mnie zachodzą i mógł się do nich przyzwyczajać. To jest tak, jak nie widzimy na przykład, jak nasze dziecko rośnie, a jak jakaś ciotka widzi to dziecko raz na przykład na pół roku, dwa razy w roku na przykład, no to ma wrażenie, że nagle wystrzeliło, że ale to jest wielka różnica między tym, co widziała wcześniej. I dlatego uważam, że tak naprawdę jest trudniej utrzymać relacje, które nie są takie bliskie w tej sytuacji, no bo wtedy do czego zaraz przejdę, tego właśnie aspektu relacji koleżeńskich, przyjacielskich. No, ktoś cię widzi jednego miesiąca, widzicie się za miesiąc, a już jesteś w trochę innym miejscu. I jeszcze kończąc ten temat związku, no nasz związek tylko moja zmiana umocniła i nigdy nie było po prostu lepiej niż teraz. Bo ja też uważam, że jeżeli zadbamy o siebie, o to, żeby się czuć ze sobą dobrze, zadbamy o swoją codzienność, to stajemy się też, może nie tak bezpośrednio, że to jest takie automatyczne, ale to ma duży wpływ na to, jakimi jesteśmy partnerami. I to, jak ja dzięki swojej pracy nad sobą, nad swoją psychiką, nad swoim panowaniem nad emocjami, wyciszaniem się, dbaniem o to, żeby na przykład zauważać u siebie sygnały jakiegoś przebodźcowania i tak dalej, dawać sobie spokój, dawać sobie relaks, dawać sobie przyjemność, taka, można byłoby powiedzieć, no koncentracja na sobie niby, ale koncentracja na sobie, która przynosi efekty, że ja jestem 100 razy lepszą partnerką niż kiedyś byłam. Że jest bardzo trudno mnie wyprowadzić z równowagi, a kiedyś miałam tak, że po prostu pstryknięcie i ja już mogłam się odpalić i, nie wiem, podnosić głos i tak dalej. A teraz określiłabym się raczej jako spokojną. I to wpłynęło wyłącznie pozytywnie na nasz związek, ale myślę, że kluczowe jest właśnie to, żeby dużo rozmawiać, wprowadzać drugą osobę w swój świat, w to, co się teraz u nas dzieje, co się u nas zmienia i nie popadać w jakieś takie poczucie, że ja wiem coś więcej, ja jestem wyżej, tylko kurczę, możemy razem ciągnąć się po prostu do góry. I nic mi nie dawało takiej radości, takiej satysfakcji, jak widziałam, że mój chłopak, w ogóle nie namawiany do tego nawet bezpośrednio przeze mnie, coś zmienia, bo widzi po prostu po mnie, jak to dobrze działa. I to było też wspaniałe, że dzięki temu, że ja go nie zmuszałam do rozwoju dokładnie w takim kierunku, w jakim ja chciałam, czyli takim na przykład rozwoju, powiedzmy, opartym na czytaniu książek, takim rozwoju intelektualnym, typowo jakoś skierowanym w konkretną stronę, tylko ja kibicowałam mu też w to, że na przykład wprowadził bardzo regularny sport do swojego życia. Złapał totalną, na przykład, zajawkę na rower. I wcześniej robił to tak na przykład czasami, tak okresowo, a teraz jest po prostu walnięty i nawet jak jest, nie wiem, minus 5 stopni, to jeździ czasem na rowerze. Także ja kibicowałam też w takich właśnie, że w takim działaniu po prostu w zgodzie z tym, co by się chciało robić, ale tak chciało w dalszej perspektywie, a nie w tym momencie. O, w tym momencie to mi się chce siedzieć na tyłku i przeglądać TikToka. Ale jak chciałabym, żeby wyglądało moje życie. I w momencie, kiedy widziałam, że mój chłopak żyje w zgodzie z tym, nie z moją wizją na świat, ale z jego wizją na świat, no to nic, tylko się cieszyć. I uważam, że podstawą po prostu danego związku jest ta iskierka kibicowania drugiej osobie, kiedy widzisz, że coś jej służy, że ją cieszy, no to nie ma nic bardziej nakręcającego, nic pozytywniej po prostu napędzającego, niż to, że wzajemnie się sobie kibicuje i jeżeli ma się właśnie też taki szacunek do tego, że rozwój, w ogóle zmiany mogą wyglądać zupełnie inaczej u każdej osoby, no to tym bardziej się wzrasta, bo można też pokazywać sobie swoje dwa różne światy i on mnie trochę wciąga w swój świat różnych sportów, a ja go wciągam trochę jak mogę w świat książek na przykład. I to jest, uważam, coś pięknego. I nie mogłam tutaj nie wspomnieć o tym, że to jest fantastyczna lekcja, którą wyniosłam od moich rodziców, że udany związek musi polegać na tym, że są dwa różne światy, które się przenikają, które mają wspólne elementy, ale dwa różne światy, które są dla obu stron interesujące, fascynujące, ekscytujące i dzięki temu to po prostu się nie wypala. I też dzięki temu pozwoleniu na indywidualizm, no to możemy ciągnąć się do góry, ale trochę w różnych kierunkach, mimo to, że wciąż razem, kończąc taką abstrakcyjną zupełnie metaforą. I oczywiście to nie jest tak, że my jesteśmy jakimś idealnym związkiem, chociaż ja uważam, że dla nas jesteśmy, ale no takim, że nie wiem, że nigdy się nie kłócimy, my na przykład się bardzo dużo kiedyś kłóciliśmy, albo że i uważam, że to było ważne, bo dzięki temu zawsze wszystko wyjaśnialiśmy, nie było niczego po prostu chowanego pod dywan, i ja uważam, że lepiej się ostro pożreć, ale jeżeli później ma być czysta sytuacja, zrozumienie i prawdziwe porozumienie, niż właśnie trzymanie czegoś tylko po to, żeby się czasem nie pokłócić. Także myślę, że to był tak naprawdę fundament, na którym stworzyliśmy związek, który działa. I tak naprawdę najtrudniejsze momenty dla mojego związku były wtedy, kiedy To było mniej więcej, no nie wiem, ze 3 lata, ja już byłam wtedy na studiach, ze 3 lata po tym, jak zaczęliśmy być razem i ja już byłam totalnie wkręcona w to, żeby po prostu jakoś zabijać czas, czekać od weekendu do weekendu, alkohol, kluby i tak dalej. I wtedy to był najgorszy możliwy czas dla naszego związku, bo ja się po prostu wtedy tak naprawdę odcinałam z życia, w ogóle mnie nic nie interesowało, tak naprawdę byłam pusta, jeżeli chodzi o jakieś głębsze zainteresowania, bo chciałam po prostu zabijać czas i jakoś w miarę rozrywkowo na przykład przeżyć weekend. Często się czułam beznadziejnie, byłam bardzo nerwowa, bo w ogóle nie dbałam o tę sferę. Łatwo wpadałam też w jakieś takie właśnie epizody depresyjne i to oczywiście nie było moją winą, ale ja się do tego bardzo dokładałam, po prostu swoim stylem życia, bo wiadomo, że depresja od nas nie zależy, ale jeżeli wszystko robimy po prostu, żeby się czuć jak najgorzej, czyli na przykład nie dbamy o aktywność fizyczną, beznadziejnie się odżywiamy, dużo pijemy alkoholu, jesteśmy ciągle na kasu, imprezujemy, źle śpimy, no to no nic dziwnego, że jesteśmy po prostu wtedy 100 razy bardziej podatni na jakieś takie dołki psychiczne różnego rodzaju i mniejsze i większe. Także no wtedy to był tragiczny czas dla naszego związku. To był, uważam, sprawdzian. Prawdziwy, że to przetrwaliśmy, ale wydaje mi się, że to jest taka najcenniejsza cecha związków, że w takim zdrowym związku po prostu się naprawdę na 100% człowiek cieszy, kiedy drugiej osobie coś wychodzi. Nie ma tutaj grama rywalizacji. Tylko jeżeli mój chłopak odnosił sukces, ja po prostu płakałam ze szczęścia, tak jakbym to ja odniosła ten sukces, albo nawet bardziej. Tak samo było w drugą stronę. A w kontekście właśnie jakichś takich relacji koleżeńskich i przyjacielskich, to bywało trudno. Bywało bardzo trudno. Miałam momenty totalnej samotności na tym gruncie. I jak to do końca wyglądało? Po pierwsze, tak jak wspomniałam, mój czas licealny, studencki był mało trzeźwy. Ja nie powiedziałabym, że miałam jakiś tam problem, bo pewnie to było picie ryzykowne, no nie? Czyli po prostu bardzo często, ale nie w jakichś dużych ilościach, nigdy jakieś tam mocne alkohole. Nie miałam takiego na przykład momentu, że musiałam, wiecie, jakoś tak rzucić alkohol czy coś takiego. Nie, ale no rzeczywiście to nie był dla mnie trzeźwy okres. No i wtedy ja nie miałam żadnych problemów z tym, żeby znaleźć sobie koleżankę albo jakąś grupę znajomych, żeby sobie z nimi spędzić piątkowy wieczór, sobotę czy niedzielę, czy w tygodniu, jak mam na studiach, żeby po prostu imprezować i być z ludźmi. I w momencie, kiedy ja zaczęłam największe zmiany w swoim życiu, to rzeczywiście wtedy bardzo ograniczyłam alkohol i to wynikało w sumie z tego, że ja opowiadałam kiedyś tę historię, uświadomiłam sobie któregoś dnia, że jeżeli ja wypiję alkohol, to następnego dnia rano mam w nosie w ogóle wszystkie swoje obietnice do siebie, wobec siebie, że obiecałam sobie, że wstanę i poćwiczę, mam to w dupie rano, jeżeli wypiję poprzedniego dnia alkohol. I dalej tak jest. Dlatego słuchajcie, w tym roku wypiłam alkohol jakieś 3 albo 4 razy i to były takie małe porcje. Także no ja w ogóle z tamtych lat nie uwierzyła w to, bo ja może wtedy miałam, nie wiem, pewnie z 10 dni w roku, w których nie piłam żadnego alkoholu, a tak to się zawsze pojawiało w tamtym czasie jakieś piwo czy coś. Także to nie jest też tak, że ja teraz zupełnie zrezygnowałam z alkoholu, no ale to piję, nie wiem, no parę razy w roku maksymalnie tak naprawdę. No a wtedy to było częste. No i w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, że nie ma po prostu opcji, że ja coś zrobię. Aha, i wspomniałam o tym, że teraz też tak mam, bo teraz ja wiem, że jeżeli wypiję, nie wiem, nawet 2 piwa, to ja po prostu rano mam wszystko w nosie, no nie? Nie ma szans, że ja zrobię jakiś swój miracle morning, że zrobię taki slow poranek, no po prostu nie ma opcji. I też teraz, jak tak bardzo rzadko piję, to właśnie nawet taka mała dawka alkoholu sprawia, że ja się czuję beznadziejnie, więc już nad mi się nie chce, ale no wtedy, kiedy sobie to uświadomiłam, no to po prostu uznałam, nie ma szans na ten okres, kiedy najbardziej chcę wypracować sobie swoje zdrowe nawyki, rezygnuję zupełnie z alkoholu. I to był czas, kiedy pół roku w ogóle nie tknęłam alkoholu, to był też ten czas, kiedy wzięłam się za swoją redukcję, bo wtedy chciałam schudnąć to, co przytyłam przez poprzednie lata. I to zrobiłam. I wtedy okazało się, że kiedy ja nie piję, nie interesują mnie już imprezy i tak dalej, to jestem strasznie samotna. Bo to nie było tak, że nagle wszyscy zniknęli, ale kiedy chciałam, na przykład pomyślałam, dobra, umówię się z tą koleżanką po prostu na kawę i okazywało się, że na kawie my nie mamy za bardzo o czym gadać. że jesteśmy też inne trochę. To nie było tak, że my się nie znałyśmy na trzeźwo, ale na przykład chodziłyśmy razem na studia i później zawsze myślałyśmy o tym, a dobra, pójdziemy na jakieś piwko po zajęciach, no nie? I na tym piwku zawsze było super. Ale kiedy umówiłyśmy się na kawę w zwykły dzień, to ja się po prostu nudziłam. I podejrzewam, że ta druga strona też się nudziła. I miałam takie poczucie, że kurczę, czy my mamy ze sobą tak naprawdę coś wspólnego? Spędziłyśmy ze sobą tyle czasu, a ja czuję, jakbyśmy były trochę dla siebie obce. W momencie, gdy nie ma w perspektywie tego, że zaraz idziemy na imprezę, że gdzieś sobie coś porobimy, że to tak typowo właśnie imprezowego, to nagle no, ta relacja jest jakaś taka mdła, taka niezręczna. Taka też, miałam takie poczucie, że kurczę, czy ja tę osobę tak naprawdę lubię? I powiem wam też, że z perspektywy czasu widzę, że no, alkohol, w ogóle jakiekolwiek używki sprawia, że jest straszliwie łatwo polubić większość osób, a w momencie, kiedy właśnie tego brakuje, to no, dużo bardziej widać, z kim tak naprawdę nadajemy na tych samych falach. I w momencie, kiedy przestał ten główny tak naprawdę punkt styku, chociaż było to dla mnie bardzo przykre, uświadomienie sobie tego, że jakaś przyjaźń na przykład opierała się na tym, że bez imprez, bez alkoholu, bez właśnie tej wizji tego, że nawet jak gdzieś pojedziemy, nie wiem, nad jeziorko, to ten alkohol czy jakieś inne używki się pojawią, no to nie chce się tak po prostu jechać i co, i pić lemoniadę. Mimo, że ja byłam na takim etapie, że właśnie chciałabym to robić, to widziałam, że kiedy jestem też z takimi osobami, z którymi coś mnie takiego łączyło, taki styl życia, to nie jestem, to nawet albo mnie ciągnie w tamtą stronę, żeby dobra, już wziąć sobie jakiś alkohol, a kiedy byłam już taka bardzo zatwardziała z tym, że nie chcę, to mi się po prostu odechciało z tymi ludźmi spotykać. I ja podejrzewam, że dla nich też przestałam być fajną towarzyszką. I to było dla mnie przykre, bo miałam takie poczucie, że kurczę, nie dość, że jak się barzyłam ułudą pewnych przyjaźni, to druga sprawa jest taka, czy ja w ogóle mam jakąś radość z przebywania z ludźmi, kiedy nie piję alkoholu? Czy mi się w ogóle chce z nimi rozmawiać? I chyba dlatego nie chciałam długo w ogóle nagrać tego odcinka, bo mnie przerażała ta wizja tego, że ja po prostu nie wiem, czy ja będę w stanie mieć z kimś jakieś normalne, fajne relacje, kogoś polubię bez żadnych używek. Naprawdę miałam taki moment, że zaczęłam się nad tym zastanawiać, bo po drodze się pojawiały jakieś takie na przykład relacje, które świetnie zapowiadały. No ja miałam taką jedną dziewczynę, z którą się poznałam w ogóle przez Instagram. Ja tam bardzo lubiłam jej pracę, bo ona była artystką, okazało się, że ona mnie słucha, a to było już ze 2 lata temu, także ja dopiero zaczynałam, to był naprawdę niezły przypadek. I poszłyśmy i po prostu się spotkałyśmy, fajnie się gadało, ale nawet nie wiem, w którym momencie pojawiło się wino, drugie wino. I nasze, nie wiem, kilka spotkań właśnie na tym ostatecznie się opierały. Mimo, że na przykład na jakieś spotkanie ja specjalnie wzięłam jakieś tam piwo zero, to skończyło się na alkoholu. I ja czułam, to było właśnie tam 2 lata temu, że wpadam w tamten schemat poznawania osób. Że po prostu nawet jeżeli chwilę pogadamy normalnie, to później i tak się kończy na jakimś winie. I tak zawsze to się kręci wokół tego. I wtedy czułam się jeszcze na takim, że nie jestem na tyle, może nawet nie tyle asertywna, bo ja nie miałam problemu, żeby odmówić, tylko że mnie po prostu ciągnęło w tamten świat, że nie jestem na tyle jeszcze wolna od tego, żeby mi się to nie wydawało pociągające, żeby po prostu właśnie sobie wypić 1-2 wina, posiedzieć, pogadać i tak dalej. I ja nie mówię, że jest coś złego w piciu wina, siedzeniu, ale ja wiedziałam, że ja nie chcę wpaść w ten sam schemat, że później się okaże, że nic nas nie łączy, tylko łączyło nas właśnie na przykład picie alkoholu, że już nie chcę w ten sposób wchodzić w żadne relacje. No i to było trudne, bo wiedziałam, że kurczę, no chyba nic z tego nie będzie, że ja nie będę w stanie być w tej relacji normalnie. No w sensie, że bez wpadania w tamten schemat. A wiadomo, że nie ma co kogoś zmieniać, nawracać i tak dalej. Szczególnie, że ja nie mam takiego podejścia, że alkohol to jest zło, tylko że ja, bo tak jak wspomniałam, zdarza mi się dalej napić, tylko że ja po prostu nie chcę na tym budować już znajomości. I przez pewien czas miałam taki lęk w ogóle wchodzenia w jakieś relacje, bo jak miałam iść na jakąś kawę, to już tak sobie myślałam, Boże, przecież będą nudy. I czy to ma jakikolwiek sens, bo nie umiałam stworzyć później, nie wiedziałam jak wejść na ten głębszy poziom relacji bez zahaczania o alkohol. I był taki czas, że byłam właśnie na tym gruncie strasznie samotna. I ja na szczęście mam w sobie duży taki pierwiastek introwertyzmu, chociaż to jest też takie zastanawiające, bo ludzie różnie pojmują introwertyzm. Dla mnie to jest jednak to skupienie się na tych bateriach społecznych i tak dalej, że ja po prostu ładuję się w samotności, ale na przykład ja nie jestem takim typem introwertyka, który często ludzie mają na myśli, kiedy mówią o introwertykach. Nie, czyli, że ktoś, kto jest nieśmiały, nie zabiera głosu i tak dalej. Ja raczej nie mam czegoś takiego. Chociaż oczywiście zdarzają mi się takie sytuacje, w których się czuję niepewnie, ale no, jeżeli ja jestem w środowisku, w którym tak naprawdę chcę być, no to chętnie przejmuję głos i tak dalej. Ale to jest tutaj istotne dla tej historii, dlatego że ja lubię siedzieć sama. Nie mam z tym problemu. No nie? Ja potrafię się zakopać, czy to w książkach, czy po prostu nawet w internecie, w grzebaniu, coś tam w kompie, w robieniu jakichś rzeczy, w uczeniu się nowych takich umiejętności opartych jednak o działanie na komputerze, jak po prostu w internecie i tak dalej. Także to nie był dla mnie pod tym kątem problem, że na przykład się nudziłam, bo ja się ze sobą nie nudzę, ale miałam takie poczucie czasem takiej doskwierającej samotności, że to nie jest dobre, że to nie jest normalne, że powinna mieć jeszcze jakiś taki właśnie no jakiś po prostu ludzi, którzy nie są ze mną w tak bardzo bliskiej relacji, jak jestem w związku, bo wiedziałam, że to nie jest zdrowe, kiedy na przykład się wchodzi w jakiś taki schemat tego, że facet jest już całym światem i facet ma swoich znajomych, a dziewczyna na przykład już nie ma żadnych, nie? Tylko ja wiedziałam, że to jest ważny aspekt też dla po prostu zdrowia psychicznego, żeby mieć też inne relacje, więc pewien czas był dla mnie strasznie trudny. Myślę, że to było z półtora roku. No od tamtego momentu w sumie z tą dziewczyną, później jeszcze się to długo we mnie utrzymywało, jakieś takie poczucie, że no nic z tego nie będzie. Miałam jakieś takie pojedyncze spotkania z ludźmi, które mnie tak rozczarowywały, bo doszło na przykład do takiego momentu, w którym już działałam w internecie, coraz bardziej mi się to rozwijało pod kątem podcastu i na przykład no ze dwa razy miałam taką sytuację, w której poczułam się trochę wykorzystana, że ja tak przyszłam z takim sercem na dłoni, jak ktoś na przykład coś ode mnie chciał, albo chciał się dowiedzieć, jak coś zrobić, jak ten, a myślałam, że chodzi o normalną taką relację, nieinteresowną i to mnie jeszcze tak sparzyło, więc no miałam taki okres, myślę co najmniej półtora roku takiej doskwierającej samotności. Aż przyszedł rok 2023, który obiecałam sobie, że będzie dla mnie otwarciem się na nowe relacje. I rzeczywiście tak było. I to kosztowało mnie na przykład właśnie jakieś tam nieprzyjemne sytuacje, kiedy ktoś miał inne zamiary niż ja się spodziewałam i tak dalej. Ale no, ten rok był ciekawy pod tym względem, bo ja zrozumiałam też, że po prostu potrzebowałam tego czasu w samotności. Potrzebowałam na maksa. I jeżeli jesteś na takim etapie, kiedy zmieniasz coś w swoim życiu i nagle masz wrażenie, że zostałaś zupełnie sama, że te relacje już po prostu się skończyły, zniknęły, rozeszły się i nie potrafisz stworzyć nowych, to uważam, że najlepsze, co można dla siebie zrobić, to pozwolić sobie na to, na ten czas, wiedzieć, że on nie będzie trwał wiecznie i skupić się w tym momencie na sobie, na poznaniu siebie, na przykład przejściu terapii, jeżeli czujesz, że tego potrzebujesz, bo to jest taki moment, w którym warto, który warto właśnie poświęcić na taką zintensyfikowaną pracę nad sobą, skupienie na sobie, bo dzisiaj na przykład myśląc o tym uświadomiłam sobie, że gdybym ja wtedy nie zrezygnowała z tych relacji, na przykład trzymała niektóre na siłę, żeby po prostu jakieś były, żebym miała do kogo gębę otworzyć, żebym miała z kim wyjść na kawę i tak dalej, to nie doszłoby do najpiękniejszych później zmian w moim życiu, bo po prostu nie miałabym na to czasu, do tego głowy. Wiem, że nie mogłabym wtedy na przykład jednocześnie pracować na etat, rozwijać swojej działalności internetowej, jakbym jeszcze miała dbać o na przykład kilka dodatkowych relacji. Także czasem właśnie to jest, mam wrażenie, że przychodzi taki moment samotności, który możemy bardzo dobrze spożytkować i raz, że spożytkować, że po prostu będziemy zadowolone z efektów takiej pracy, a dwa, że zrozumiemy, jakie chcemy być, jakie nie chcemy być, jakie jesteśmy w danym momencie, czego szukamy w relacjach i staniemy się też lepszymi po prostu, lepszymi partnerami w relacjach, niezależnie czy chodzi o relacje jakieś miłosne czy przyjacielskie, bo będziemy bardziej rozumieć siebie. i może przeanalizujmy sobie jakieś różne swoje schematy, to w co nie chcemy wchodzić. U mnie wielkim schematem było na przykład to, że wchodziłam we wszystkie relacje przyjacielskie z używkami. I później miałam wrażenie, że ja nie znam tej osoby, jeżeli na przykład nie było zupełnie używek. Oczywiście to nie jest tak, że nigdy się nie widziałyśmy z jakimiś tam koleżankami bez alkoholu, ale zawsze to było gdzieś w głowie. Dobra, teraz robimy to, 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 ale później siadamy z winkiem, nie? I oczywiście, jeżeli ty masz takie relacje i tobie to odpowiada, to ja tutaj nikogo nie oceniam, bo ja mówię tylko o sobie. Że ja czułam, że to spłyca strasznie, strasznie moje relacje i że nie chcę wchodzić znowu w ten schemat. Innym schematem, który sobie uświadomiłam, to było to, że opowiadałam o tym w poprzednim odcinku i w ogóle to był właśnie taki element tego epizodu, który najwięcej z Was tak skłonił do tego, żeby się podzielić swoją historią, także w wiadomościach do mnie, bo wiele z nas ma problem na przykład właśnie z wyznaczaniem tych granic w relacji, tak żeby nie spisać jej na straty, tylko spróbować się skonfrontować, nawet jeżeli coś nie jest jakąś wielką sprawą, ale poczuliśmy się zranieni, poczuliśmy się dotknięci. I ja na przykład dzięki temu okresowi samotności dopiero byłam w stanie tak się zdystansować i zobaczyć, że wchodzę w taki schemat, że za każdym razem to wygląda tak samo. A dopóki się nie zdystansowałam, nie odizolowałam tak naprawdę od ludzi, to nie widziałam tych schematów. Nie widziałam, że każda moja relacja wygląda tak samo. Każda się kończy tak naprawdę z tych samych powodów. Mimo, że ciągle te osoby były inne, zupełnie inne, często z różnych światów, z różnymi, nie wiem, zawodami, z różnym charakterem. I ja nie widziałam tutaj tego samego schematu. I wiem, że wiele osób wpada w taki schemat, jeżeli chodzi o związki. I też go nie dostrzega, dlatego że na przykład tych partnerów różnią takie podstawowe cechy, więc wydaje się, jakby to była zupełnie inna osoba. A tak naprawdę wchodzi w ten sam schemat relacji, tego jak się rozkłada, kto jest tą stroną dominującą i tak dalej. Coś, od czego na przykład chcemy uciec, a cały czas wchodzimy w to samo, no bo to jest znajome. I tak automatycznie po prostu do tego, automatycznie się z tym łączymy. Tak jakbyśmy mieli już zapamiętaną sieć w telefonie i kiedy przechodzimy, to jest automatyczne połączenie, bo my już to znamy. I to ten właśnie czas, który pojawia się, mam wrażenie, że u większości osób, które zaczynają taką intensywną pracę nad sobą, czyli ten czas, no jednak jakiegoś rodzaju samotności, może się okazać później najcenniejszym czasem w życiu. Bo ja teraz bym absolutnie nie cofnęła tego i nie zmieniłabym swoich decyzji co do tego, jakie tam, że na przykład rezygnuję z różnych relacji, że nie staram się ich utrzymać na siłę i tak dalej. Nie, uważam, że wydarzyło się po prostu i że zdecydowałam też wtedy doskonale. Nie mogłam zrobić tego lepiej. Mimo, że były trudne momenty, w których się czułam po prostu jak samotny przegryw, bo miałam takie wrażenie, że kurczę, wszyscy mają jakiś przyjaciół, a ja nie mam. A teraz wiem, że gdybym ich miała w tamtym momencie, to ja bym nie wyszła z żadnych swoich schematów, bo znowu bym weszła w te same właśnie typy relacji, które za wiele mi nie dawały, które mnie wcale nie ciągnęły w górę, tylko mnie sprowadzały do tego, jak żyłam wcześniej, a ja już nie chciałam tak żyć. I dzięki temu mogłam się wyklarować, mogłam się wykrystalizować jako nowa osoba. I nie w tym samym momencie już poznawać ludzi, tylko że kiedy już poczułam się 100% jak ja w tej swojej nowej formie, kiedy to już jest dla mnie moje po prostu zwykłe życie, takie rozwijające, zdrowe, stawiające na dobrostan psychofizyczny i tak dalej, i na ambitne podchodzenie do swoich planów, czyli przeciwieństwo tego, jak żyłam kiedyś, to dopiero w momencie, kiedy to stało się dla mnie absolutną normą, po prostu to jestem ja, a nie na tym etapie udawania, że to jestem ja, ale jeszcze ja nie jestem. Czyli to, co się dzieje na początku zmiany każdych nawyków. I to jest naturalny etap, który po prostu później przechodzi w ten moment, gdy to już jest dla nas zupełnie naturalne i to już naprawdę jesteśmy my. No wtedy wchodzenie w relację z taką świadomością siebie, tego, co my tego, czego my chcemy od życia, czego nie chcemy, jak chcemy się czuć w relacjach, to jest taka mądrość wyniesiona z samotnego czasu i wtedy widzimy na przykład po pierwszym spotkaniu, czy warto kontynuować daną znajomość, czy nie, czy to są zupełnie inne fale. Ja przez ten rok poznałam sporo nowych osób i miałam na przykład takie sytuacje, kiedy poznawałam osobę, która była uprzejma, miła i na przykład z jakiegoś powodu ze sobą rozmawiałyśmy się na kawę i tak dalej, ale czułam, że to zupełnie nie jest mój vibe, że to nie jest w ogóle osoba, z którą nadaję na tych samych falach, że nie było nic z nią nie tak, no nie? To była po prostu fajna na przykład dziewczyna, ale zupełnie czułam, że to nie jest to. Ja kiedyś bym wchodziła w taką relację dalej, no to jest okej, ja przecież byłam taka samotna przez pewien czas, no to potrzebuję jakiejś koleżanki bliskiej. I wchodziłabym w coś takiego, jeszcze pewnie by się później pojawił jakiś alkohol, który potrafi rozprostować wszystkie jakieś niedogodności danej relacji i znowu wpakowałabym się w ten sam schemat. A teraz wiem, jaki typ ludzi chcę w ogóle mieć wokół siebie. I kiedyś Wam wspominałam w którymś odcinku o tym właśnie podejściu, chyba nawet w ostatnim, w podejściu bycia CEO, jeżeli chodzi o ludzi w swoim życiu, że to my decydujemy, kto tam jest, kogo zatrudniamy, kogo zwalniamy i nie warto odbierać sobie tę moc sprawczą. Więc zaczęłam podchodzić do tego tak z szacunkiem wobec swoich odczuć, tego jak właśnie, jakie mamy pierwsze wrażenia, a nie mówić sobie, a wydaje ci się, jesteś przewrażliwiona, coś tam, po co wchodzić w takie relacje, nie? I na początku miałam taki lęk przed tym, że będę mieć tak z każdą relacją, ale im więcej tych nowych osób poznawałam, im więcej było tych nowych spotkań, tym bardziej widziałam, czego poszukuję w ludziach, a czego nie chcę. I miałam na przykład taką przez chwilę taką relację, w której czułam, że moja koleżanka dużo chętniej słucha o tym, co mi nie idzie, co mi nie wyszło, a jeżeli coś mi wyszło, jeżeli jestem z czegoś bardzo zadowolona, jeżeli na przykład świętuję jakiś swój sukces, to jestem zupełnie niezainteresowana. Jakby tego zupełnie nie słyszała. I widziałam, że nie ma w niej w ogóle potrzeby takiego wsparcia, chęci takiej wspierania, kibicowania. I w pewnym momencie sobie uświadomiłam, że ja nie jestem od, nie wiem, naprawiania ludzi pod takim kątem. Bo ja też kiedyś byłam, nie wiem, zgorzkniała, też kiedyś się nie umiałam cieszyć czyimś szczęściem, ale wiedziałam, że nie chcę być taką osobą i włożyłam ogrom pracy w to, żeby przestać być taką osobą, żeby przepracować sobie swoje problemy, żeby nauczyć się cieszyć szczęściem innych. I teraz to przychodzi mi naturalnie. I uważam, że podstawowym elementem relacji, niezależnie jaka ona by była, to jest wsparcie i kibicowanie drugiej strony. I ja bym nie była tego świadoma, gdyby właśnie nie ten okres samotności, kiedy poczułam, że jeżeli... że wolę nie mieć nikogo wokół siebie, niż na przykład kogoś, kto mnie będzie demotywował. Kto, nie wiem, będzie zawsze uważał, że poza moim pomysłem lepsze jest jego. Kogo nie będą w ogóle interesować jakieś przyjemne rzeczy z mojego życia, tylko samo to, co jest nieprzyjemne. I że lepiej mi po prostu będzie bez nikogo, niż z osobą, którą będę czuła, że ze mnie czerpie, że ze mnie wyciąga energię. I to były trudne niektóre decyzje, kiedy ja już się zaczynałam angażować w jakieś relacje, ale czułam, że kurde, Gabi, za każdym razem po spotkaniu czujesz się jak dętka. Czułam się taka wypompowana i taka, zamiast żeby ktoś mnie ciągnął w górę, to czułam, jakbym była sprowadzona w dół, żebym za dużo sobie nie wyobrażała, za bardzo się nie cieszyła, bo i tak nie będzie tak, jak sobie wyobrażam. No to właśnie dzięki temu okresowi samotności ja wiem, że samotność, która kiedyś mnie przerażała, to teraz wiem, że samotność jest znacznie lepsza niż otaczanie się ludźmi, którzy albo ci źle życzą, cieszą się z twoich potknięć, wkurzają ich twoje sukcesy i to do tego stopnia, że na przykład o nich specjalnie nie wspomną. Jeżeli takie osoby będziesz mieć wokół siebie, albo też takie, które w ogóle będą, nie wiem, szydzić z tego, co robisz, to jest takie sabotowanie sobie swoich życiowych możliwości, a jest mnóstwo ludzi i ten rok mi pokazał, że jest mnóstwo ludzi, na których jeszcze można trafić, którzy będą wobec mnie, wobec ciebie tak samo, że znajdą się po prostu takie osoby, które mają w sobie na tyle dobrej energii, że będziecie się razem ciągnąć w górę. I ja dzięki temu, że pozwoliłam sobie, a właściwie może nie tyle pozwoliłam sobie, tylko skłoniłam się do tego, zmusiłam się do tego, żeby w tym roku jak najbardziej się otwierać na znajomości. Kiedy była jakaś opcja spotkania się z kimś, ktoś mi coś proponował, spotykałam się. Myślałam sobie, dobra, najwyżej to będzie godzinna kawa i tyle. I niektóre z nich się przerodziły w jakieś relacje, inne nie. Ale to mi pokazało, jak dużo jest różnych ludzi, jak różnie mogę się czuć po tych spotkaniach. Że czasem to jest właśnie wypompowanie, a czasem mam poczucie, że kurczę, ta druga osoba też działa w swoim życiu, ma nowe pomysły na siebie, szuka jakichś dróg realizacji, poprawy swojego życia, albo jest po prostu zadowolona z tego, jak jest i emanuje tym szczęściem. I wtedy czuję, że razem możemy z taką osobą wzrastać, nakręcać się pozytywnie. I ja takich relacji poszukuję. A kiedyś wchodziłam też w taką rolę, na przykład rok, dwa lata temu, na pomocy ludziom. I też wiele osób ode mnie tego oczekiwało. Miałam na przykład sytuację, w której ktoś się ze mną spotkał, to była osoba z internetu, z taką wizją, że ja będę chyba coachem, że ja mu dam po prostu godzinną przemowę coachowską i poczułam się jak taki terapeuta. Kilka razy miałam takie sytuacje i to mi pokazało, że ja nie chcę też wchodzić w taką rolę, nie chcę wchodzić w rolę takich oczekiwań, że to jest na pewnym etapie, ja bardzo chętnie pomagam ludziom, bardzo, uwielbiam pomagać ludziom, ale niekiedy to wynika właśnie z oczekiwania, że na pierwszym spotkaniu po prostu można ze mnie czerpać, tylko nie dając od siebie w zamian. I gdyby nie ten okres samotności, to nigdy bym nie odważyła się być tak na przykład jak teraz taka rygorystyczna, radykalna pod kątem odcinania pewnych znajomości. Bo chociaż tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, jeżeli widzę, że jakaś znajomość na mnie pozytywnie wpływa, ale coś mnie zaczyna boleć, to jak najbardziej to jest moment na postawienie granicy, żeby ta znajomość przetrwała. Ale jeżeli widzę, że się czuję coraz gorzej, że mam po prostu milion lampek alarmowych w głowie, to po prostu działam w zgodzie z tym. I to nie znaczy, że od razu muszę skreślić jakąś znajomość, tylko na przykład pomyśleć sobie, nie chcę się w to angażować, nie chcę dopuszczać tej osoby od razu blisko serca, blisko moich na przykład najważniejszych projektów aktualnie i tak dalej, bo jeżeli ktoś ma mi na przykład odbierać z tego radość, no to po co mi to? I dlatego też właśnie opowiadam o tym, jak to teraz jest u mnie, bo gdyby nie ten okres samotności, to nigdy by nie było tego momentu, który jest teraz. I gdyby nie później otwarcie się na ludzi i korzystanie i też proponowanie bardzo często, jak tylko widziałam, że ktoś wydaje mi się fajny, to od razu proponowałam kawę. Jeżeli w jakiejś sytuacji, na przykład to była jakaś usługa i tak dalej. Jeżeli dobrze nam się rozmawiało, to było fajne, to proponowałam kawę. I to było w ogóle takie przełamujące dla mnie. I też pozwoliło mi poznać tak różne rodzaje właśnie tych relacji. Bo ja się wtedy skupiałam na tych relacjach koleżeńskich, koleżeńsko-przyjacielskich. I jak różnie mogę się po tych spotkaniach czuć, ale najważniejsze było to, że wiedziałam, że lepiej jak będę sama, niż jak będę pozwalać na przykład się źle traktować, że muszę też wyznaczać granice, ale jeżeli już czuję, że to jest ewidentnie na przykład osoba, która może mieć na mnie toksyczny wpływ, to lepiej będzie mi samej. Także ta samotność na różnych etapach i w różnych kontekstach może mieć zbawienny wpływ na nasze życie, na nasze poczucie wartości, sprawczości, na to też takie, na świadomość siebie. Tego, czego chcemy od życia, czego nie chcemy, czego chcemy w relacji, bo naprawdę bycie samemu jest 100 razy lepsze niż bycie w jakichś gównianych relacjach, w których ktoś cię ściąga w dół, cieszy się z twoich nieszczęść, nie kibicuje ci w sukcesach i tylko czekasz, się potkniesz. Milion razy lepiej jest być samemu w takiej sytuacji. I oczywiście, że to jest trudne. Czasem nawet dla nas to jest trudne, dlatego że nie chcemy, żeby inni o nas myśleli, na przykład, że my nie mamy nikogo wokół siebie, nie chcemy wyjść na frajerów, nie chcemy coś tam. Ale jeżeli my nie postawimy tutaj na siebie, to możemy po prostu ugrzęznąć cały czas w tym samym życiu, które nas nie zadowala. Bo nie ma gorszego po prostu demotywatora, niż jeżeli my na przykład jesteśmy zapaleni do czegoś, podekscytowani, a ktoś nas cały czas sprowadza w dół. To dajmy sobie, jeżeli nie mamy innych osób wokół siebie niż takie, to lepiej nie mieć żadnych i dać sobie wzrastać. A kiedy już wzrośniemy, zakwitniemy, to będzie nam dużo łatwiej też odnaleźć osoby, które także kwitną i z którymi będziemy mogli kwitnąć razem. I na tym chciałabym skończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję za słuchanie. Zapraszam na mój kanał na YouTubie, jeżeli słuchacie na Spotify, tam też publikuję vlogi. I ważna sprawa. Niedługo premierę będzie miał mój e-book Bądź jak That Girl, praktyczny poradnik zdrowego i rozwijającego stylu życia. Jeżeli to Was interesuje, to zachęcam do zapisania się na listę osób zainteresowanych, którą znajdziecie w opisie. Zapisanie się na tę listę łączy się z różnymi bonusami, które będą się pojawiać w trakcie. Dzięki za dziś i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia.